Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drogie siostry, drodzy bracia, po dłuższej przerwie spotykamy się znów przy lekturze Księgi Wyjścia w doświadczeniu konstytutywnym dla całego Izraela, w doświadczeniu namacalnej opieki wyrażonej przez bezpośrednią interwencję Boga, który przychodzi obronić swój lud, który wyzwala swój naród z niewoli Faraona. Mówiliśmy sobie już o 9 plagach, które dotknęły Egipt. Przyglądaliśmy się interpretacjom naturalistycznym, tłumaczeniu teologicznemu z punktu widzenia egipskich mitologii i przede wszystkim słuchaliśmy Słowa Bożego. Słowa, które jest objawieniem troski, miłości, przychylności, życzliwości, obecności Boga w historii swojego ludu, w historii całego świata. I stajemy dziś wreszcie przed rozdziałem 12 Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza i Arona w ziemi Egiptu, mówiąc: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym dla was i dla wszystkich początkiem miesięcy roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu synów Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla każdego domu. Jeżeli zaś ludzi domu byłoby za mało do spożycia baranka paschalnego, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka blisko, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka paschalnego według tego, co każdy może spożyć. Znamy dobrze ten tekst i wiemy, że jest on zapowiedzią i zaproszeniem do wieczerzy, która zmieni wszystko, która będzie nowym początkiem i jednocześnie zakończeniem pewnej epoki w życiu Izraela. Pierwszy z miesięcy. Te pierwsze wersety 12 rozdziału Księgi Wyjścia usłyszeliśmy w przykładzie Targumu Neofiti. I jest on prawie kropka w kropkę identyczny z tekstem biblijnym, który dociera do nas choćby w czasie Triduum Paschalnego. Ale ponieważ dla Żydów każde słowo, również z tego świętego tekstu, jest niezwykle istotne i do każdego słowa są w stanie utworzyć jakąś opowieść, która tłumaczy to słowo, tłumaczy choćby wybór Boga, dlaczego ten miesiąc, Nizan, był pierwszym ze wszystkich miesięcy. Pojawia się opowieść targumiczna, przekazana przez manuskrypt paryski, w której Bóg, jak to przeczytamy, objawia się razem z serafinami i obłokami i staje pomiędzy wszystkimi początkami miesięcy, by poznać chwałę i godność każdego z nich osobno. Chciał w ten sposób ustalić nasz Pan, w który z nich, z tych miesięcy, synowie Izraela powinni zostać wybawieni, który z nich ma przyjąć koronę, który ma być pierwszy. Odzywa się wtedy Iyar, rozciągający się według naszego kalendarza od połowy kwietnia do połowy maja. I mówi tak: we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie Noe, ocalony z potopu, wszedł bezpiecznie do arki. Naturalnie w kolejce jest Siwan, trwający od połowy maja do połowy czerwca. I daje swoją kandydaturę. We mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie powstała góra Synaj, ozdobiona jak pan młody. I cały Izrael powstał gotowy słuchać dwóch praw z ust żyjącego. W kolejce jest też Tamuz, od połowy czerwca do połowy lipca, który odpowiada: we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie zwiadowcy weszli do ziemi Kanaan i przynieśli niektóre z owoców tej ziemi jako dar dla ludu. Jest Av, gorący letni miesiąc, trwający od połowy lipca do połowy sierpnia, który odezwie się przed Bogiem: to we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie wszystkie miesiące razem chciały mnie ukamienować, mówiąc: odejdź od nas, mistrzu pałaców, gdyż w tobie zgromadziły się wszystkie długi i w tobie król spalił swoją ślubną komnatę. Jest Elul, w którym obecnie się znajdujemy według kalendarza żydowskiego, i ma on własną interpretację i podsuwa swoją kandydaturę w słowach: we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż mój szofar jest szofarem życia, a mój oddech jest oddechem życia. Szybko na to reaguje Tishri, trwając od połowy września do połowy października. We mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie wszystkie dusze stoją w utrapieniu w postny dzień Kipur. Kiedy widzę zasługi Izraela, jak ulatują i wznoszą się przed Bogiem, który jest w niebie, wtedy ja sam przechylam szale na korzyść Izraela, wspominając wiele jego zasług. Heszwan, zwany również Marcheszwan, naturalnie nie chce pozostać niezauważony i odzywa się: to we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie cztery części zaczęły być dzielone na ćwiartki i cztery bramy zatrzęsły się u podstaw. Jest też Kislew, od połowy listopada do połowy grudnia, który się odezwie: we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie Mojżesz wzniósł namiot spotkania, utwierdził i konsekrował go razem ze wszystkimi jego sprzętami, pokrywając je szczerym złotem. Mamy kolejny miesiąc, Tewet, trwający od połowy grudnia do połowy stycznia, który w ten sposób uzasadnia swoją kandydaturę. We mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż jestem dobry i we mnie wszelkie dobro jest darem. Jest Szewat, który podpowie Bogu: to we mnie powinni być wybawieni, a ja powinienem wziąć koronę panowania, gdyż we mnie wzrastały wszystkie drzewa od początku czasów. Kiedy mnie zobaczyły, otworzyły swoje usta i chwaliły swymi liśćmi Boga żywego. No i ostatni z miesięcy, trwający od połowy lutego do połowy marca, ale bynajmniej nie dający sobie w kaszę dmuchać, Adar. Ja nie odpowiem ci w tej godzinie, gdyż jest to godzina wielkiej męki. Pisma wroga rozciągnęły się nad kolumnami synagog, aby zgładzić i zniszczyć Izraela. Dlatego ja ani nie spocznę, ani nie ustąpię, aż do czasu rozproszenia tych pism. A on przygotował kielich kary dla siebie samego. Kielich, który przygotował, wypije, a dół, który wykopał, wypełni. Kiedy zgromadzili się razem, tak podpowiada nam dalej Targum, początek miesiąca, jeden obok drugiego, wówczas Mojżesz, prorok i pisarz Izraela, przybył i rzekł do nich: wstańcie, pójdźcie do pontu. Miesiąc Nizan jest początkiem wszystkich miesięcy, gdyż w nim Pan wybawił swój lud, synów Izraela, i w nim ponownie ich wybawi. Dlatego Pismo wyjaśnia i mówi: ten miesiąc, Nizan, będzie dla was początkiem miesięcy. On jest ustanowiony pierwszym spośród wszystkich nowiów księżyca całego roku. Gwoli wyjaśnienia, nazwy miesięcy przytoczone przeze mnie przed chwilą wywodzą się z tradycji babilońskiej. Stąd również w Midraszu pojawiają się wydarzenia z późniejszej historii Izraela. W związku z takim liczeniem, ponieważ miesiące mają po 29 lub 30 dni, rok oparty na tym cyklu ma 354 dni. I ponieważ jest krótszy od roku słonecznego, co 2 lub 3 lata wprowadza się rok przestępny z dodatkowym miesiącem Adar Sheni, tak zwany drugi Adar. W związku z tym pełen cykl kalendarza hebrajskiego zamyka się w okresie 19 lat. By przypomnieć jeszcze jedynie to, o czym już wiemy z naszych poprzednich spotkań, rok religijny zaczyna się wiosną właśnie od miesiąca Nizan i obchodzone jest wtedy święto Pesach, natomiast rok kalendarzowy przypada pierwszego dnia miesiąca Tishri, czyli w połowie września. I ten dzień jest nazywany Rosh Hashana. Tydzień żydowski rozpoczyna się w niedzielę, czyli Yom Alef, dzień pierwszy, a kończy w sobotę, czyli szabat. Natomiast dobę liczy się od zmierzchu do zmierzchu, dlatego wszystkie święta rozpoczynają się wieczorem, erew, poprzedniego dnia. Na przykład szabat zaczyna się w piątek po zapadnięciu zmroku. Wróćmy jednak do 12 rozdziału Księgi Wyjścia, do tego wielowarstwowego opowiadania odnoszącego się i do Paschy, i do Święta Prześników. całą celebrację Paschy, jak przekazuje Mojżesz ludowi wybranemu polecenie samego Boga, poprzedza wybranie zwierzęcia ofiarnego w 10. dniu miesiąca. Niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla każdego domu, lebet abot, dla domu ojców. To uszczegółowienie, które wskazuje na rodzinny krąg uczestników uczty, czyli dom, jest poszerzone o zaproszenie najbliższego sąsiada w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. Oczywiście znając strukturę zasiedlenia, słowo sąsiad może oznaczać najbliższych krewnych, nie jakichkolwiek sąsiadów, ale właśnie tych, którzy należą do tej samej rodziny. Wynika z tego, że święto Paschy oczywiście obchodzone jest w ramach celebracji ogólnoizraelskiej, ale to przede wszystkim święto dla rodziny, dla domu. Co ma się wtedy znaleźć na stole? Przede wszystkim zwierzę ofiarne. 5 werset 12 rozdziału Księgi Wyjścia podpowie w tłumaczeniu Targumu Neofiti: będzie to dla was baranek doskonały, bez skazy, samiec, jednoroczny. Możecie go sobie wziąć spośród jagniąt albo koźląt. W tekście hebrajskim pojawia się określenie szech, które oznacza zwierzę ofiarnicze bez rozróżnienia gatunku. Więc w tej wczesnej fazie rozwojowej języka hebrajskiego, jak i tradycji paschalnej, mogło oznaczać zarówno baranka, jak i koźlaka. Chwilę później pojawia się bardzo ciekawy termin zakar, który wskazuje na bardzo konkretne rozróżnienie płci. W Księdze Rodzaju, w 27 wersie pierwszego rozdziału tej księgi, mamy do czynienia z rozróżnieniem: stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Zakar un kebach. Tak więc w 5 wersie 12 rozdziału Księgi Wyjścia chodzi o młodego baranka albo koziołka, który jest zdolny być zwierzęciem ofiarniczym. Istotny jest również, jak to przeczytamy w 6 wersie, nakaz zabicia go między dwoma wieczorami. Ben ha-arbaim. W tekście z Septuaginty pojawia się liczba pojedyncza. Zabije go zgromadzenie Izraela o zmierzchu albo około zmierzchu. Co dalej? W 7 wersecie 12 rozdziału Księgi Wyjścia znajduje się nakaz pokropienia krwią framug oraz progów domów. Znajdujemy tam słowo, które jest wieloznacznym terminem hebrajskim, trudnym do przetłumaczenia czy wytłumaczenia jako czynność pokropienia. Nie ma tutaj ani mowy o hizopie, ani o używaniu dłoni czy palców. Termin grecki użyty w Septuagincie dla odzwierciedlenia czy dla przetłumaczenia, dla wyrażenia tego wersetu też jest bardzo wieloznaczny i wyraża jakąś ekspresję. Można go tłumaczyć na przykład jako umieszczać, kłaść, nakładać, a nawet poświęcać. Dlatego bardzo możliwe, że chodziło raczej nie o pokropienie framug czy progów domu, ale o wykonanie jakiegoś znaku. Idąc dalej w naszej lekturze, przeczytamy, że tej nocy paschalnej spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją też chleb niekwaszony z gorzkimi ziołami. W Biblii hebrajskiej ten werset będzie brzmieć: i zjedzą mięso tej nocy upieczone w ogniu i chleb pszaśny z ziołami będą jeść. Chleb bez smaku. To greckie określenie gorzkie zioła to rośliny warzywne albo zielne o gorzkawym smaku. Miały one pomnażać odczucie tego chleba bez smaku. Oczywiście wprawniejsze oko i ucho słuchacza może znaleźć tu pewną wątpliwość odnośnie fragmentu dotyczącego mięsa baranka. Czy Izraelici zjedzą mięso upieczone tej nocy, czy zjedzą upieczone mięso tej nocy? W jednym przypadku oznaczałoby to ucztę w jakimś krótkim czasie po zabiciu baranka. Ten czas potrzebny byłby na upieczenie na ogniu zwierzęcia, jeszcze tej samej nocy. W drugim przypadku mogłaby to być uczta urządzana o świcie albo trwająca od świtu przez jakiś czas. jeśli sięgniemy do świadectwa zawartego w tekście Septuaginty, będziemy skłonni przyjąć tę pierwszą wersję. Zabicie baranka, oprawienie go, przyrządzenie, upieczenie i spożycie. Tekst biblijny jest w tym momencie bardzo surowy. 9 czy 10 werset. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego, ani przypieczonego, ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nic nie może pozostać z niego do rana. Cokolwiek zostanie z niego do rana, to spalicie w ogniu. Co więcej, wszystkie czynności mają się odbywać w bardzo określonym porządku, na wagę którego zwraca uwagę Targum Neofiti. Według tego porządku spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laski w waszych rękach. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to paschalna ofiara przed Panem. W Biblii Hebrajskiej przeczytamy Pascha dla Pana. I tej nocy paschalnej przejdę w moim słowie przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko pierworodne w ziemi Egiptu, od synów ludzkich aż do bydła, i odbędę różne sądy nad wszystkimi bożkami Egiptu, mówi Pan. Gotowość do drogi, uczta w pośpiechu, bo jest to Pascha na cześć Pana. Wiemy dobrze, że czasownik Pesach w swoim pierwotnym rdzeniu oznacza ominąć, przeskoczyć. Dopiero później pojawia się znaczenie wyjścia. A zatem Bóg, przechodząc przez Egipt, będzie omijał lub przeskakiwał nad domami, które zostaną oznaczone krwią baranka. Noc sądu nad bogami Egiptu będzie nocą ocalenia dla wybranych, dla ludzi Boga. I o tej nocy i wszystkim, co z nią związane, również dla późniejszej historii Izraela, będziemy sobie mówić w kolejnych odcinkach.